una presentazione. Tu puoi scendere, se e in questo nasce, dove la parte di stornosci, aveva la nauca prova e la storia di piacere di Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dobrze, wracamy do Księgi Królewskiej i teraz po świętach zaczniemy te rozdziały, tak naprawdę od 12 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej. Ten wykład, który dzisiaj będzie, on będzie trochę taki przejściowy, ponieważ tak naprawdę następne spotkania to już będą spotkania poświęcone działalności proroków. Dzisiaj sobie zobaczymy, z czego one wynikały, jakie były okoliczności też rozwoju profetyzmu, ale o tym będzie na kolejnych spotkaniach. Więc dzisiaj taki okres trochę przejściowy i słuchajcie, tak żebyśmy mieli świadomość, o tym mówiliśmy sobie już przed świętami, ja tylko tak króciutko powtórzę, że Izrael, czy państwo w ogóle Zjednoczone Królestwo się podzieliło po śmierci Salomona, prawda? Północ to był Izrael, południe to była Juda. Tutaj panował Jeroboam, tu panował Roboam. Tak? I od tego momentu to będą dwa niezależne do pewnego stopnia królestwa. Będziemy sobie za chwilę mówili też o pewnych konsekwencjach dalekosiężnych, które miały na to wpływ. W Judzie sytuacja była dosyć prosta, ponieważ tak naprawdę stolicą była Jerozolima i tak tego pilnowano i też królowie zmieniali się dużo rzadziej. To była dużo większa stałość. Natomiast te tereny były dużo gorsze, jeżeli chodzi o zasoby tutaj w Judzie. I oczywiście tutaj zostały dwa z 12 pokoleń. Pokolenie Judy i to najmniejsze pokolenie Benjamina. To sam Paweł był dumny z tego, że on jest z tego najmniejszego pokolenia, to te pokolenia tutaj zostały. Natomiast 10 pokoleń się odłączyło od Zjednoczonej Monarchii, prawda? I tutaj stolice się zmieniały ostatecznie, o czym dzisiaj sobie powiemy, stolicą i w zasadzie do dziś się tak uznaje, była Samaria. Tych stolic tam było kilka. Oczywiście ważnym miejscem, gdzie mieszkali królowie, było również Sychem. Więc rodzą królestwa tak naprawdę dwa równoległe państwa i też słuchajcie, co było na początku. Na początku każdy zawsze chce się wyróżniać, prawda? Jak dochodzi do pewnego rozłamu, no to oczywiście musi być to dokonywane w pewnej kontrze do kogoś, prawda? W kontrze do kogoś i dokładnie taką sytuację mieliśmy przez pierwsze lata, że oczywiście północ starało się za wszelką cenę wytworzyć swoją tradycję, wytworzyć swoje zwyczaje. Za chwilę sobie też będziemy mówili o tym, że stworzą swoje świątynie, prawda? Żeby oddzielić się od tych z południa. Natomiast później już ta pewna współpraca będzie dużo lepiej się układała. Zawsze jak jest współpraca, to jest to korzystne przecież dla obydwu stron. I teraz słuchajcie, dzisiaj w dużej mierze skupimy się tutaj na tym państwie północnym, na Izraelu, ale zacznijmy od południa, prawda? Czyli król Roboam udaje się na północ, żeby pertraktować. Roboam, przybywszy do Jerozolimy, zebrał wszystkich potomków Judy i całe pokolenie Benjamina, to jest 180 tysięcy wybranych wojowników, aby wszcząć wojnę z Izraelem o przywrócenie władzy królewskiej Roboamowi, synowi Salomona. Czyli on słuchajcie, po pertraktacjach, które tutaj rozpoczął, prawda, pojechał ogłosić się również królem północy, oczywiście oni go nie przyjęli, tam niewiele brakowało, żeby oni uznali jego władzę, oni po prostu zażądali równego traktowania obydwu części dziedzictwa Salomona i oczywiście zażądali, że nie chcą być jak niewolnicy, chcą mieć pewną podmiotowość i tak dalej. I starsi doradcy króla Roboama doradzali mu, żeby on na to przystał, żeby zapanowała teoretycznie równość między mieszkańcami tych dwóch państw. Natomiast młodsi, trochę bardziej zadziorni, emocjonalni, doradzili mu, żeby się na to nie zgodził i Roboam się na to nie zgodził. W związku z tym tutaj oni powołali na swojego władcę Jeroboama i się odłączyli. W takiej sytuacji wraca do Jeruzalem, prawda, do Jerozolimy, zbiera, tak jak słyszeliśmy, pokolenie Benjamina, czyli to drugie pokolenie, które tutaj zostało i chce wyruszyć na wojnę, chce zbrojnie sobie to drugie państwo podporządkować, chce zjednoczyć to państwo tak, jak miało to miejsce w przypadku jego ojca Salomona. Natomiast, słuchajcie, w tej sytuacji sam Bóg powiedział, tak mówi Pan, nie wyruszajcie do walki z Izraelem, czyli z tą północą, waszymi braci, niech każdy wróci do swojego domu, bo przeze mnie zostały zrządzone te wydarzenia. Pamiętamy o tym, że Bóg zapowiedział po grzechu Dawida, że to państwo się podzieli. Jeszcze Bóg obiecał, że ze względu na Dawida w czasach jego syna Salomona państwo będzie zjednoczone, a później dojdzie do podziału. I tak się to oczywiście stało. Więc Bóg pokazuje, że ten podział to nie jest tylko kwestia jakiegoś tam niuansu, niedogadania się, tylko jest to pewna kara Boża i oczywiście oni nie wyruszyli. Roboam musiał się pogodzić z tym, że została mu ta mniejsza część królestwa i w pewnym sensie też ta gorsza część królestwa, bo tutaj była ta pustynia judzka, więc te lepsze tereny Galilea i tak dalej, to żyzne tereny były tutaj bardziej, prawda? Więc właśnie tutaj Morze Martwe to już sama nazwa mówi za siebie, a tutaj jezioro galilejskie, ryby i tak dalej, dostęp do większego zbiornika wody słodkiej, prawda? Więc to w sposób naturalny przekładało się też na pewne zasoby, na bogactwo tego państwa. Czyli król Roboam został w pewnym sensie upomniany przez Pana Boga i zostało mu pokazane podział królestwa jako kara Boża. I teraz przechodzimy do tego państwa północnego, prawda? Tutaj władcą był oczywiście Jeroboam i on, słuchajcie, najpierw na pierwszą stolicę wybiera Sychem. To było w ogóle miasto już związane z królami, było miasto już rozwinięte. Były tam dwie strategiczne rzeczy w czasach starożytnych. Po pierwsze dostęp do wody słodkiej i otaczające to miasto liczne pola, które oczywiście pozwalały uprawiać ziemię dookoła, bogacić się, a przede wszystkim przetrwać. Miasto Sychem również miało bardzo dobrą pozycję wojskową do obrony, było miastem umocnionym, również było miastem handlowym, przez które przecinały się szlaki handlowe, to zawsze też oczywiście przekładało się na bogactwo państwa. Co ciekawe, archeolodzy prowadzili tam bardzo liczne badania archeologiczne i rzeczywiście potwierdzają na te czasy, o których mówimy, czasy Jeroboama, umacnianie murów, rozbudowywanie też, pogrubianie murów to chyba najlepsze określenie, prawda? Czyli dodawanie kolejnych warstw, żeby to miasto było bezpieczne, no bo zobaczcie, że oni mogli spodziewać się najazdu z południa, prawda? Z tej mniejszej części dawnego państwa Salomona. Natomiast też drugim zagrożeniem był oczywiście Egipt i mamy potwierdzone historycznie, obronę Sychem w tych czasach, kiedy było stolicą państwa północnego, przed Egiptem i przed faraonem Przeszonkiem. Znowu, musimy sobie wyobrazić państwo, które po rozpadzie, ono nie ma takich struktur administracyjnych, nie jest tak dobrze już zarządzane, prawda? Więc jakieś niewielkie oddziały egipskie mogły gdzieś tam się wyprawiać, po prostu, no mówiąc krótko, na jakieś grabieże, na jakieś okradanie tych rejonów i jednocześnie zobaczcie, że takie okradanie, powolne wyniszczanie tego państwa, nie pozwalanie mu na zdobycie zasobów, czy militarnych, czy finansowych, po prostu osłabiało sąsiada, prawda? Jak sąsiad jest słaby, no to wiadomo, że inne państwo jest wtedy silniejsze, w lepszej pozycji, prawda? Egipcjanie tak robili, to jest cała technika, żeby systematycznie sąsiadów, po prostu sąsiednie państwa osłabiać. A znowu Egipcjanie mieli świadomość tego, że jak państwo się podzieliło, jak już nie panował taki potężny władca Salomon, jak Jeroboam nie mógł się dogadać z Roboamem, prawda, no to w sposób naturalny takie podzielone państwo jest dużo łatwiej najeżdżać, gdzieś tam ograbiać, nawet z takim systemem, wiecie, trochę partyzanckim. Tutaj umieściłem zdjęcie, ponieważ Sychem, dzisiaj to jest Tel Balata, zawsze, znaczy może nie zawsze, ale najczęściej jest tak, że Tel, czyli pewne góra, wniesienie, to jest po prostu takie określenie dla wykopalisk archeologicznych i właśnie teraz Sychem ma taką nazwę i mniej więcej tutaj to stare miasto tak wygląda, a oczywiście tutaj już nowe budyneczki rosną, to jest pewna klasyka, prawda? My jak mamy jakieś zabytki, to dbamy o nie, nie wiadomo jak, a tam po prostu się nabudowuje, prawda? Ja zawsze się śmieję, że Zamek Królewski ma mniej więcej tyle lat co ja, więc no my o to dbamy, a tam się po prostu mało kto tym przyjmuje, dlatego że oni mają po prostu tego bardzo dużo. To chyba kiedyś mówiłem, ale Polacy bardzo mocno kopią w Egipcie, no i umowy są na najbliższe 60 lat, prawda? Więc i tak pewnie przez te 60 lat niewiele wykopią z tego, co tam zostało, bo po prostu tego jest tyle, że no to jest praca na wiele, wiele lat. Dobrze, idźmy dalej. Co wprowadza Roboam? Roboam przede wszystkim, oprócz oddzielenia administracyjnego, politycznego, oczywiście będzie mu zależało na tym, żeby mieć swoje wojsko, żeby samemu móc bronić swojego państwa, ale również będzie dbał o to, żeby oddzielić północ od świątyni w Jerozolimie na południu. Prawda? I Roboam stwierdził, że może być tak, że ludzie, kiedy będą szli do świątyni jerozolimskiej, oczywiście będą słuchali nalegań przedstawicieli Judy czy Benjamina, żeby się połączyć. Zobaczcie, druga rzecz, to jest też pewien taki efekt psychologiczny. Ludzie, którzy są z różnych rejonów świata, prawda, kiedy czują jedność. Nie wiem, czy kiedyś mieliście takie doświadczenie, no, pielgrzymki papieskie, prawda? Czy już w ogóle Światowe Dni Młodzieży, kiedy przyjeżdżają ludzie z całego świata, to wtedy rzeczywiście jest takie poczucie jedności ludzi, którzy są bardzo różni, prawda? I dokładnie tego obawiał się Roboam, że ci ludzie, którzy będą szli do świątyni jerozolimskiej, w pewnym momencie, w kolejnym gdzieś tam pokoleniu, będą chcieli wrócić do tej dawnej, jednej monarchii. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zobaczcie, że jednak my tak mamy, jako ludzie, że wolimy jednak, żeby mieć takie wielkie dziedzictwo, prawda? Takie wielkie dziedzictwo, takich wielkich przodków w wielką świątynię, prawda? Więc ci ludzie, którzy mieszkali na północy, no, nie mogli cieszyć się jako ci no, spadkobiercy dziedzictwa Dawida, Salomona, nie mogli cieszyć się jako spadkobiercy tej świątyni, którą wybudował Salomon, za chwilę sobie powiem, oni wybudowali mniejsze, no byli tymi oddzielonymi, trochę tak wykluczonymi, no to w sposób naturalny mogła gdzieś się w nich pojawić taka chęć powrotu, prawda, do tej zjednoczonej monarchii, więc Roboam mówi zakaz przekraczania granic, zakaz udawania się do świątyni jerozolimskiej. I odlał dwa złote cielce, tutaj może takie nie za bardzo wygląda mi na złote, ale powiedzmy w dużym przybliżeniu, one mniej więcej tak mogły wyglądać, dwa złote cielce. Zobaczcie, tutaj bardziej taka oryginalna figurka, oczywiście od dla nas tańszego stopu z brązu, figurka cielca, i ona została znaleziona właśnie w Samarii około 1200 przed Chrystusem. Natomiast warto znać też pewną genezę. I pierwotnie właśnie takie przedstawienie cielca, pamiętamy też, że z tym cielcem to były już problemy, kiedy Izraelici wyruszyli z Egiptu do ziemi obiecanej, i nie jest to oczywiście przypadek, bo pierwotnie Bóg oczywiście pisany małą literą Apis lub Kapis był egipskim bóstwem, bytem, było to jedno z najważniejszych zwierząt w Egipcie, one są też wykopywane w Memphis w Egipcie, tutaj akurat 1386 rok przed Chrystusem taką figurkę, tutaj jest akurat rycina wykopana, ich znajduje się więcej. One, słuchajcie, albo były czczone jako wielkie przedstawienia w świątyniach, albo jako figurki rodowe, jako bóstwa rodowe, które po prostu były przetrzymywane w domach, prawda? W domach prywatnych. Więc zobaczcie, że Izraelici wracają, ci na północy, do bałwochwalstwa, prawda? Do tego, co było jednym z największych grzechów w Izraelu. Czyli bałwochwalstwo, i wracają, słuchajcie, po tych czasach dobrobytu, monarchii i tak dalej, kiedy doświadczyli działania jednego Boga, do tych swoich doświadczeń, kiedy byli niewolnikami w Egipcie. Więc w sposób naturalny to oczywiście Bogu się nie mogło podobać. Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: zbyteczne jest, abyście wchodzili do Jerozolimy, w Izraelu. Oto Bóg twój, zobaczcie, że jeszcze z dużej, prawda, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. On utożsamia złote cielce z Bogiem, który wyprowadził ich z Egiptu. Macie typowe bałwochwalstwo. Zwracam uwagę, kiedyś sobie o tym mówiliśmy, ale tu chciałbym zwrócić uwagę na jeden taki niuans, który do mnie jakoś tak mocno dotarł. Zobaczcie, przedstawienie byka trzeba było, no mówiąc kolokwialnie, targać, nieść. Prawda? Taki Bóg był obciążeniem. W przypadku Boga Izraela było zupełnie inaczej. Bóg prowadził swój lud, nie był dla nich obciążeniem. Wręcz przeciwnie, kiedy brakowało im wody, dawał im wodę. Kiedy brakowało im jedzenia, dawał im manne, przepiórki. Prawda? On był Bogiem, który wspierał, a wszelkie cielce, wszelkie przedstawienia będą oczywiście bóstwami, które będą obciążały Izrael. Oczywiście pomijając już tak podstawową kwestię, że oczywiście przedstawienie bóstwa, czy takie przedstawienie po prostu nic nie jest w stanie dla człowieka zdziałać. Słuchajcie, tu zaznaczyłem, ponieważ te dwa złote cielce zostały umieszczone w dwóch miejscach. Zobaczcie, pierwsze to było Betel, tutaj, prawda, te rejony. Oczywiście to było bardzo blisko Jerozolimy, tak? Tu mamy Betel, tu mamy Jerozolimę. Więc to jest ta granica południowa państwa, natomiast drugie było w Dan, zachodnia, czyli ta granica północna. W związku z tym te złote czerwce i wybudowane dla nich niewielkie świątynie miały być trochę jak te zwolniki państwa. I zobaczcie, że wszyscy, którzy szli do Jerozolimy potencjalnie, mieli być już tutaj w Betel wyłapywani i zwoływani do tej świątyni, która została zbudowana przez Roboama. Oczywiście te dwie miejscowości nie są przypadkowe. Tam i objawiał się Jakubowi Bóg, tam były teofanie, tam już wiemy z Księgi Rodzaju, że były wybudowane ołtarze w czasach patriarchów, gdzie patriarchowie oddawali cześć jedynemu Bogu. A więc zobaczcie, Roboam robił wszystko, żeby połączyć miejsca kultu bałwochwalczego z pewną tradycją związaną z kultem jedynego Boga. On nie chciał stworzyć nic od nowa, tylko takie pomieszanie trochę. Słuchajcie, to jest też taka ciekawostka, nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłem, zawsze się z tego śmieję do mojego kolegi, który jest pastorem protestanckim, ponieważ powstał protestantyzm, nie wiem czy wiecie, to na początku była spowiedź taka jak my mamy. Oni później od niej odeszli. Więc oczywiście z czasem wyrzucili konfesjonały swoich zborów czy kościołów, no i oczywiście udawali, że nigdy czegoś takiego nie było. Problem pojawia się w Polsce, ponieważ jest jeden kościół, gdzie konfesjonały stanowiły część ściany. To był kościół drewniany, nie dało się tego usunąć i to zostało, dzięki temu wiemy, że w protestantyzmie na początku była spowiedź taka, jak my mamy, później zrezygnowano. I tutaj dokładnie tak samo, trochę wraca się do tych tradycji, które odnosiły się do jedynego Boga, jednocześnie się od nich dystansują. To jest taka powtarzalna tradycja. Więc tak jak mówię, te dwa miejsca, Betel i Dan, wyznaczały granice państwa i tutaj specjalnie zaznaczyłem, Betel było oddalone tylko około 17 km od Jerozolimy. Więc to było naprawdę blisko. Dan oczywiście tutaj wyznaczało granice z Fenicją i z Syrią. W związku z tym stanowiło też taki punkt graniczny państwa, ale również, co w czasach starożytnych wiemy, z wielu państw to się pojawia, oczywiście taka świątynia zawsze miała też charakter obronny, prawda? Dlatego, że znowu często różnego rodzaju dobra, czyli właśnie taki cielec, który został oddany ze złota, on był czymś cennym, prawda? Więc potencjalni najeźdźcy na ten kraj, jeżeli chcieli zdobyć coś cennego, no to oczywiście atakowali świątynię, prawda? Żeby stamtąd zabrać to, co cenne. Ale oczywiście lokalne mieszkańcy o tym wiedzieli, więc zawsze świątynie były dużo lepiej ufortyfikowane i bronione, prawda? No bo broniono czegoś, co jest cenne. Więc to była zawsze taka walka o te świątynie. Zresztą jak Jerozolimę zdobyto, to oczywiście też pierwsza rzecz to świątynia poszła pod grabież, prawda? Później w 70 roku po Chrystusie, to nie wiem czy mówiłem, ale Tytus, który zdobył Jerozolimę, postanowił wejść do świątyni i zobaczyć, jak wygląda ten Bóg Izraela, i był rozczarowany, bo żadnej figury tam nie zobaczył. Mówi, że słabo. Ale dzięki temu nie było też co kraść już w 70 roku po Chrystusie, arki też tam pewnie nie było. Dobrze, wracamy dalej, słuchajcie. Następuje ciekawe w obydwu państwach powrót do oddawania czci na wyżynach. To nie można nazwać górami, prawda? Jak porównamy do naszych gór, no to są niewielkie wzniesienia, ale zawsze było tak, że na tych wzniesieniach po prostu oddawano cześć bóstwom, ale słuchajcie, też ciekawa rzecz, której nie można pominąć, w państwie północnym, które nie miało tej ciągłości ze świątynią jerozolimską, Roboam wyznaczył swoich kapłanów, którzy oczywiście nie pochodzili z pokolenia Aarona, nie pochodzili od Lewiego, więc w pewnym sensie on naznaczył kapłanów. Nie Bóg, prawda, tylko jako człowiek wyznaczył kapłanów. Swoją drogą później, jak Anglikanie się włączają, to była analogiczna sytuacja i w sumie jest do tej pory, że każdy ksiądz w Anglii, pastor i w ogóle jest oczywiście urzędnikiem jej królewskiej mości, prawda? Więc to się zachowało do dziś w niektórych religiach i nie ma wtedy tej ciągłości ze świątynią jerozolimską, zarówno w kontekście sakralnym, jak i w kontekście kapłaństwa. Słuchajcie, idźmy dalej. Pewnego razu, kiedy Jeroboam stał przy ołtarzu, składając ofiarę kadzielną, przyszedł z nakazu pańskiego mąż Boży, czyli prorok jakiś. Mamy tutaj już pewien początek profetyzmu. Z Judy do Betel i z nakazu pańskiego tak zawołał do ołtarza. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto rodowi Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz, który na tobie złoży ofiarę z kapłanów wyżyn, spalających na tobie ofiary kadzielne. Będą palić na tobie kości ludzkie. I teraz zobaczcie, następuje w nauczaniu proroka, a nauczanie proroków było często szokujące, żeby pobudzić ludzi do myślenia. Prorok pokazuje, że na tym ołtarzu będą składane ofiary z ludzi. I wiemy o tym, że w państwie północnym takie sytuacje się zdarzały. To była rzecz, która była absolutnie potępiona przez Pana Boga. Ofiary z ludzi były absolutnie w Starym Testamencie zakazane i nawet mówi się o tym, że ta ofiara, której Bóg żąda z Izaaka od Abrahama, to był właśnie taki motyw, żeby przestrzec już w czasach Abrahama, że Bóg nie chce śmierci człowieka. Prawda? Że tam jest wielokrotnie podkreślone od samego początku, że Bóg wystawił Abrahama na próbę. Co to znaczy? Bóg bada intencje człowieka, ale nie chciał absolutnie, żeby Abraham zabił swojego syna. I tu już mamy taką zapowiedź. Prorok przychodzi do świątyni na północy i mówi, te świątynie nie są miłe Bogu. W tych świątyniach oddaje się cześć bóstwu, cielcowi. One nie mają nic wspólnego z jedynym Bogiem. Prawda? Oczywiście król tutaj został ukarany, uschła mu ręka i jako cud, jako znak, ta ręka została przywrócona do zdrowia. W ten sposób prorok potwierdza swoją autentyczność i wiarygodność poprzez dokonany cud. Natomiast zobaczcie, to znowu jest pewna klasyka gatunku, takie nauczanie proroka królowi się oczywiście nie spodobało. I prorocy zawsze będą mieli podwórkę z władzą. Tak naprawdę do czasów Jezusa, który też był uznawany za proroka, los proroków był raczej jeden i definitywny. Więc to tak było, że wszyscy praktycznie prorocy oddali życie za to, co głosili, bo władcy nie uznawali ich nauczania. Ono było często przeciwko władcy. Fałszywi prorocy to byli prorocy, o tym sobie będziemy mówili, bo to będzie się nam powtarzało, ale tylko wspomnę, fałszywi prorocy to byli ci, którzy chcieli się przypodobać władcy. Mówili takie rzeczy, które się władzy podobały. Tutaj prorok ewidentnie pokazuje, że ołtarze, które wybudował Roboam, no po prostu nie podobają się Bogu i one zostaną zniszczone. Wracamy do państwa południowego, wracamy do Roboama. Oczywiście, tak jak sobie powiedzieliśmy, on jest synem Salomona, zostanie zapamiętany w Jerozolimie, natomiast on również był niewierny Bogu. On również odszedł od wiary w jedynego Boga, budował wyżyny, budował te stele. Również Pismo Święte mówi o tym, że funkcjonował wtedy mierząc sakralny, to było coś, co było zapożyczone oczywiście z religii pogańskiej. W Izraelu mierząc sakralnego absolutnie nie było, było on absolutnie przeciwny temu, co miało się odbywać w świątyni jerozolimskiej. I Pismo Święte mówi o tym, że w państwie południowym również żyli jak poganie, chociaż mieli świątynię jerozolimską. Dobrze. Słuchajcie tak, Omri to będzie król z północy, z państwa północnego, czyli tego na górze. On został wybrany przez wojsko. On miał pochodzenie wojskowe. Z nominacji wojska został królem. W pewnym sensie przez taką wojskową aklamację. Oczywiście w tamtych czasach kto ma wojsko, ten ma władzę. I on, chociaż był z tego państwa północnego, chciał się wzorować na panowaniu Dawida i panowaniu Salomona. W związku z tym również on był taki bardzo przychylny temu drugiemu państwu, państwu południowemu. On już szukał z nimi jakichś relacji handlowych, starał się jakoś dogadać z nimi, mając oczywiście świadomość, że te dwa małe państwa powinny jakoś się wspierać pomimo tych zaszłości historycznych, pomimo tych podziałów. On również współpracował z Fenicją, z Tyrem, a więc oczywiście to byli poganie, ale oni byli mu przychylni. I również on propagował Baala i Aszery, czyli te wszystkie pogańskie bóstwa. Dawid z punktu widzenia wiary oczywiście był oceniany negatywnie. Biblia, jeżeli jakiś król był bałwochwalcą, zawsze ocenia go negatywnie. I Omri również, ponieważ był dobrym żołnierzem, był dobrym wojownikiem, on udawał się za Jordan, tam starał się podbijać kolejne tereny. Zobaczcie, kolejne etapy to będą obwarowania miast i on ostatecznie Omri przeniósł stolicę Tyrsi do Samarii w państwie północnym i od 875 aż do zburzenia Samarii przez Asyryjczyków tam będzie stolica. To państwo północne będzie kojarzone z Samarią, a południowe oczywiście z Jerozolimą. Ze względu na dokonania militarne, ze względu na dokonania wojskowe, będzie określany władcą, takim jednym z najlepszych władców tego państwa północnego. Będzie to okres pewnej też świetności tego państwa. Natomiast już zobaczcie, Pismo Święte zaczyna wspominać o prorokach, którzy będą już tam wyzwani przez Boga do tego, żeby nawracali, żeby przypominali o tych pierwotnych korzeniach Izraela, żeby przypominali o tym, że nie wolno oddawać czci obcym bóstwom. Później po nim władzę przejął Acha. On oczywiście był synem Omriego, siódmym królem Izraela. On rezydował w Samarii, już miał przez ojca wybudowaną stolicę, państwo, więc dalej prowadził fortyfikowanie Jerycha i Samarii. On również zaopatrywał te miasta i rozbudowywał magazyny, cysterny, spichlerze. Cysterny, słuchajcie, w tamtych czasach na wodę były najczęściej w ziemi. Prawda? W ziemi, ponieważ to była nie taka ziemia czysta, tylko przeważnie to były skały, więc drążono w skałach takie cysterny i kiedy spadał deszcz, ona się tam gromadziła. Często nawet na ponad rok takiej wody oni mogli nazbierać. Prawda? Jeżeli jakimiś kanałami doprowadzali wodę do tych cystern i dzięki temu też mogli dostarczać wodę do miasta, w razie zagrożenia się po prostu bronić. I zbudował cytadele i magazyny wojskowe wewnątrz murów miasta. Oczywiście zdjęcie to nie jest Samaria, to jest zdjęcie poglądowe. W każdym bądź razie zobaczcie, te najważniejsze rzeczy, które były potrzebne do obrony miasta w przypadku zagrożenia, w ramach murów się mieściły. Za taką organizację był oczywiście odpowiedzialny władca. Powiem wam szczerze, niestety nie jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie to było, ale wydaje mi się, że na Węgrzech. Nie jestem stuprocentowo pewien, ale pokazywali nam jedną i jedyną sytuację w ogóle znaną z historii świata, gdzie sami chłopi tak się zorganizowali, nie mając żadnego władcy, gdzie wszyscy byli równi, że po prostu wybudowali zamek obwarowany, w środku oczywiście zbudowali wieżę i w sytuacji pokoju gromadzili tam zarówno pożywienie na przetrwanie, umacniali mury, podzielili te części miasta na jakieś swoje dystrykty, takie, gdzie w przypadku zagrożenia każdy wiedział z tych pól, które były dookoła tego zamku, gdzie może się schować bezpiecznie i gdzie może przetrwać nawałnicę i gdzie sami chłopi gromadzili te wszelkiego rodzaju zbroje, miecze i tak dalej, żeby się po prostu w takiej sytuacji bronić. To jest unikalna sytuacja. Zasadniczo za taki nadzór oczywiście w czasach starożytnych odpowiadał władca. To on organizował tych swoich poddanych w ten sposób, żeby po prostu obwarowane miasta budować. I słuchajcie, generalnie system był bardzo otwarty. To znaczy badania archeologiczne potwierdzają, że ci ludzie znaczną część swojego czasu spędzali przed miastem, tak? Na polach, gdzie je uprawiali, gdzie paśli swoje zwierzęta i tak dalej. Do miasta, za mury miasta najczęściej wchodzili po to, aby handlować, czasami tam nocować, prawda? Bo też można było też przed miastem nocować i oczywiście, kiedy było zagrożenie, to wszyscy z tych pól dookoła się gromadzili wewnątrz miasta i w czasach starożytnych dosyć restrykcyjnie tego przestrzegano, że wieś miała charakter otwarty całkowicie, natomiast żeby mówić o mieście, no to musiały być po prostu mury, które go broniły. Często mury właśnie wyznaczały, czy był to ośrodek miejski, czy wiejski. I ostatnia osoba, o której chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest Achab. On był synem Omriego. Siódmy król Izraela, on również rezydował w Samarii i... Aha, to już było. A, okej, to samo. Okej. Skopiowałem. W każdym razie więc skopiowałem tylko zdjęcie z nim. Mój błąd. W każdym razie kończymy ten pewien taki okres przejściowy i już od następnego spotkania będziemy sobie mówili o prorokach, którzy nie pisali, którzy nie zostawili po sobie dziedzictwa pisanego, a z posłania Bożego, bo prorok zawsze był powołany przez Boga, szli po prostu, żeby tych królów i na północy, i południu, i ich poddanych po prostu nawracać na wiarę w jedynego Boga. Dziękuję bardzo. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu się dajmy nam dzięki.